Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Krzysztof Gronkiewicz. To powiedz proszę teraz, w jakich przypadkach wykonujecie te szablony?
W takich przypadkach, gdzie trudno ocenić dane, na przykład jest bardzo nieduża odległość do zatoki albo w stosunku do nerwu zębodołowego dolnego. I teraz gdzieś ruch w prawo bądź w lewo w niewielkim stopniu może całkowicie zmienić stopień postępowania. Więc wtedy takie naprowadzenie nas do zabiegu to jest na przykład już potrzeba wykonania szablonu. Ale jeśli są, można powiedzieć, jeśli jest dany przypadek, dany pacjent, całość postępowania, to można powiedzieć przewidywalnie ustawiona, więc ten szablon nie będzie wymagalny, bo on zawsze może być potrzebny. Ktoś może powiedzieć, że on w 100% stosuje szablon i to nie będzie błędne postępowanie. Jak najbardziej ja namawiam też do stosowania szablonów, żeby sobie pomóc. Dlatego, że implantologów nie mamy doświadczonych zbyt wielu. Mamy wypromowanych implantologów teraz, tak? Wypromowanych, Facebooko wypromowanych, Instagramo wypromowanych implantologów. To dzisiaj mamy. A mamy mało takich implantologów z doświadczeniem, którzy tego pacjenta spotykali od samego początku, jeszcze nie tylko stosując szablony, tylko spotykali, rozmawiali i ich troską było dobro pacjenta, a nie tylko i wyłącznie to, że mamy już szablon, wkręcimy szybko, tutaj jeszcze już będzie gotowy filar i implant usuniemy ząb, natychmiastowo wkręcimy implant, natychmiastowo obciążymy i już będzie ta rekonstrukcja funkcjonalna przez wiele lat.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Krzysiu, jakie największe pułapki stoją przed początkującymi implantologami? Jak mówiłeś o tych wylansowanych implantologach, ludzie bez wielkiego doświadczenia, pewnie spotykasz się z przypadkami, gdzie są powikłania, które trzeba naprawiać. Powiedz proszę o tym właśnie, co może być dla początkujących największą pułapką i jakie to generuje powikłania, z czym się spotykacie najczęściej?
W moim patrzeniu, to największą pułapką dla początkującego lekarza jest samozachwyt. Jeśli on się samo zachwyci i samo uwielbi w tym leczeniu, to już będzie w ten sposób postępował i tylko...
Lekarz, tak?
Tak. I tak już do ślepej uliczki wejdzie. I tam już zostanie i tam będzie się kotłował. To jest największa pułapka. Taką właśnie tym samym zachwytem nie słuchanie ludzi doświadczonych. Nie patrzenie na powikłania kolegów, koleżanek. Sugerowanie się tylko i wyłącznie sobą... Nie bycie recenzowanym, bo każdy się broni przed byciem recenzowanym, dlatego że każdy się broni przed krytyką. Natomiast krytyka nie jest niczym złym, natomiast każdy się broni przed krytyką i nie chce pokazać, co wykonuje, nie chce przedstawić swojej wiedzy, tylko gdzieś tam w zaciszu wykonuje swoje procedury, ewentualnie jak mu coś się uda, to nagle udało się i tam jest potem wielki wokół tego szum. No i to jest ten sam zachwyt, jest największą pułapką lekarza. Dlatego, że ADA, Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne, American Dental Association, to oni wprowadzili takie pojęcie, które też jest nadinterpretowane obecnie, evidence-based dentistry, czyli dentystyka oparta na faktach. Można by do tego podpiąć wszystko, implantology, based dentistry, evidence-based implantology, evidence-based medicine, evidence-based endodontics. Wszystko można by było pod tym, tego wrócić.
Czyli udowodnione, a te dowody niby to są publikacje, więc jeżeli ktoś...
Właśnie nie. To jest właśnie nadinterpretacja, bo ponieważ na stronie American Dental Association jest wyraźne stwierdzenie, że EBD, czyli evidence-based dentistry, to jest dentystyka, znaczy leczenie stomatologiczne zorientowane na pacjenta. I dopiero potem tam jest, czyli jakby pacjent jest w centrum leczenia. Nie fakty, nie publikacje, nie artykuł, tylko pacjent. Czyli to jest stomatologia oparta oczywiście na faktach, ale zorientowana w leczeniu na pacjenta. I pacjent jest w tym centrum, a jego działaniem jest właśnie fakty naukowe, czyli publikacje, ale obok tego zaraz jest też doświadczenie innych kolegów, ponieważ my mamy fakty naukowe, które potwierdzają skuteczność jednej metody, drugiej metody, trzeciej metody. I teraz którą wybrać? Doświadczeni lekarze mówią, wybierz tą, która działa w twoich rękach. Więc sprawdzenie swojego doświadczenia, swoich umiejętności, swojego przygotowania, doświadczenia kolegów, to jest kolejny aspekt, który mówi o tym, jak powinno być zorientowane to EBD. I trzecim tym aspektem jest właśnie pacjent. I te wszystkie, cała ta triada stanowi ten cały punkt evidence-based dentistry. I teraz, jeśli my w ten sposób podejdziemy do całego leczenia, to wymaga takie postępowanie, w tym wypadku my mówimy o postępowaniu implantologicznym, ale wymaga bardzo takiego rozważnego i odpowiedzialnego podejścia do leczenia. Nie tylko do ty akurat Witek jesteś człowiekiem, dzięki któremu również profesor Majewski wprowadzał implantologię w Polskę. Ty byłeś jego też narzędziem, bo ty byłeś przedstawicielem na Polskę na firmy Nobel Biocare, której twórcą był m.in. profesor Brennemark, więc od którego zaczęła się cała implantologia. Więc całość to postępowanie, które w zasadzie można powiedzieć, że ty też wprowadzałeś, to gdzieś ty widzisz cały ten rozwój i widzisz, jak to wszystko polega, jak powstają te coraz to nowsze urządzenia. I firma, w której pracowałeś, potem już nie byłeś z nią związanych, wypromowała nagle taki wielki banner, który bardzo negatywny, jeśli chodzi w stosunku do całości tej dziedziny. Ponieważ było tak, że taka pani się wypowiadała, że ona nauczyła się, wczoraj nauczyłam się jeździć na nartach, dzisiaj wszczepiłam pierwszy implant. Wszczepianie implantu jest prostsze. Takie spuszczenie, że na taki, do dziedziny takiej bardzo płytkiej tej implantologii, że to w zasadzie każdy, nawet ze ślepymi, zawiązanymi oczami, może to przeprowadzać, to wykonywać.
Dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Małgorzata Pichut, kierownik Katedry Protetyki Collegium Medicum. Czy jest coś w uzębieniu na zębach, czy są starte, czy coś, co może nas nakierować na to, że ta dysfunkcja może być?
Z pewnością badanie wewnątrzustne odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce specjalistycznej dysfunkcji. I takimi objawami, które świadczą o bardzo częstym zaciskaniu zębów, czyli o występowaniu parafunkcji zwarciowych, jest patologiczne starcie zębów pojedynczych grup lub uogólnione. Typowe objawy to objawy ubytków klinowych, które często nawet nie są leczone ze względu na brak świadomości pacjentów. To recesje dziąsłowe, które również świadczą o tym, że te zęby są przeciążone. Natomiast bardzo niekorzystne są nieuzupełnione braki zębowe. Też pacjent często mówi, że nie wiedział o tym, że w przeszłości, jak został usunięty ząb szósty w łuku górnym lub dolnym, że należało natychmiast uzupełnić te braki zębowe. One sprawiają, że obciążenie stawów wzrasta ponad normę fizjologiczną. Czyli są takie objawy, które świadczą właśnie o szkodliwym występowaniu parafunkcji, a która prowadzi z czasem do powstania i rozwoju zaburzeń skroniowo-żuchwowych.
Czyli praktycznie jeżeli widzimy takie znaki przy badaniu wewnątrzustnym, jeżeli co trzeci pacjent, to praktycznie każdego pacjenta można by pod tym kątem też jakby diagnozować.
Diagnozować, tak, tak.
I teraz, jeżeli pacjent nie zgłasza dolegliwości, jeżeli nic nie zrobimy, to te dolegliwości nasilają się. Jakie mogą być późne konsekwencje?
Tak, z czasem one się nasilają, tak jak wspomniałam, one nigdy nie mijają samoistnie. One wymagają leczenia. Mamy takich pacjentów, którzy na przykład podjęli leczenie kilka lat temu, zaniechali bardzo szybko, bo doszli do wniosku, że nie jest to dla nich poważny problem i na przykład po 2-3 latach wracają, gdzie te dolegliwości są już o znacznym nasileniu, gdzie sami pacjenci mówią, że bardzo żałują tego, że jednak wówczas wcześniej nie podjęli tego leczenia. Trudno jest dokładnie to generalizować, że będzie tak czy tak. Tak jak wspomniałam, to jest zależne od możliwości adaptacyjnych każdego z nas i możliwości adaptacyjnych występujących w układzie stomatognatycznym, ale generalnie najbardziej zaawansowaną postacią zaburzeń skroniowo-żuchwowych jest właśnie przemieszczenie krążka z zablokowaniem, które manifestuje się ograniczeniem zakresu rozwarcia szczęk. No i oczywiście towarzyszy temu bardzo ostry ból, więc to już nie ma wątpliwości, że pacjent poszukuje pomocy u nas w takiej sytuacji, ponieważ no, ma ogromne kłopoty i trudności w rzuciu pokarmów. No i ten ból uniemożliwia mu wykonywanie codziennych czynności zawodowych, obowiązków zawodowych, no i fizjologicznych, takich jak mowa czy spożywanie pokarmu.
A ta skrajna sytuacja, to czy ona już wymaga jakiejś interwencji chirurgicznej, czy to można zachowawczo jeszcze leczyć, usunąć skutki tej dolegliwości?
Próbujemy zachowawczo, rzadko kierujemy pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Wtedy próbujemy aktywnie, manualnie odblokować krążek i stosujemy tak zwane szyny natychmiastowe, które potem są zmieniane w szyny akrylowe, użytkowane przez wiele miesięcy. Natomiast no, niepowodzenie czy powtarzające się nawroty, których na szczęście jest bardzo mało, mogą stanowić wskazanie do interwencji chirurgicznej. Ale to się zdarza bardzo rzadko. Najczęściej wielokierunkowe działanie, czyli szyna, toksyna, rehabilitacja fizjoterapeutyczna, ćwiczenia wykonywane przez pacjenta, najczęściej to wszystko też kumuluje się jako efekt pozytywny. Czyli jesteśmy w stanie sobie poradzić metodami zachowawczymi. Oczywiście przy przestrzeganiu zaleceń lekarskich, bo nie każdy pacjent natychmiast ufa temu, że to jest niezbędnie konieczne do tego, żeby pozbyć się właśnie zaburzeń skroniowo-żuchwowych.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Może to jest jakby mój pogląd z przeszłości, ale ludzie idąc do stomatologa, to idą po to, żeby usunąć ból albo żeby zrobić sobie piękniejsze zęby, ewentualnie uzupełnić ubytki, prawda? I jakby mało kto, tak mnie się wydaje przynajmniej, wie, że właśnie stomatolog może pomóc mu w tych bólach. Czy na przykład ci ludzie, spotykały się, że oni chodzili gdzieś indziej, do innych poradni ogólnomedycznych czy laryngologicznych, bo jeżeli to są bóle w okolicy ucha, wtedy ludzie mogą kojarzyć to z uchem. I na przykład tak jak pacjenci niekiedy mają zawroty głowy czy zaburzenia wzrokowe, idą do okulisty i okazuje się, że to są na przykład zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie szyjnym, prawda? Powiedz bardzo proszę,
Niestety bywa, że pacjent trafia do stomatologa dopiero jako do kolejnego lekarza. Czyli najczęściej jest to, tak jak wspominałeś, pierwszy laryngolog, ewentualnie ortopeda, no chirurg, i w którymś momencie zostanie pacjent skierowany właśnie do stomatologa ze względu na bardzo bliską lokalizację anatomiczną stawów skroniowo-żuchwowych i ucha wewnętrznego. mamy całą grupę objawów o typie laryngologicznym, właśnie takich jak zawroty głowy, szumy i upośledzenie nagłe słuchu. Natomiast jeżeli zostaną wykluczone przyczyny laryngologiczne takich objawów, to wówczas pacjenci są kierowani do nas właśnie celem konsultacji. I całe szczęście, bo wtedy możemy rozpocząć diagnostykę specjalistyczną i leczenie.
A jeżeli mogłabyś powiedzieć statystycznie, i ilu pacjentów zgłasza się w pierwszej kolejności, czy w pierwszej kolejności relacjonuje, przedstawia te dolegliwości do stomatologów, a ilu jakby wy jesteście już dopiero drugim lekarzem albo trzecim kontaktem medycznym?
Ja myślę, że około połowa pacjentów, którzy cierpią na zaburzenia i docelowo są leczeni w naszym instytucie, trafia do nas jako do pierwszej lekarza pierwszej fazy, a połowa niestety trafia dopiero po wędrówce do innych lekarzy. To, myślę, że to około 50% pacjentów.
To mówimy tutaj o dosyć dużym problemie.
Proszę, proszę Państwa,
bo mówimy co trzeci pacjent stomatologiczny, albo tak jak wspomniałaś, 42% pacjentów ma objawy, może mieć te objawy.
Tak, pojedyncze lub więcej.
Także no tu ogromne pole działania.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Wacław Steczko, wieloletni wykładowca Akademii Medycznej w Krakowie, obecnie Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profil wyłaniania robisz na tym modelu 3D wydrukowanym, tak?
Tak. Okay. Tak. Oni, czyli pracownia, wykonują łącznik indywidualny. Najczęściej z drukowaną koroną tymczasową.
Czyli cały czas pacjent się goi.
Tak. I teraz, w momencie, my mamy procedurę 3-miesięczną, jeśli chodzi o wgajanie się implantu. I teraz, kiedy przychodzi pacjent do odsłonięcia implantu, to ja mam gotowy łącznik indywidualny, jeśli chcesz, może to być korona ostateczna. Czyli odsłaniam, to odsłonięcie jest zabiegiem chirurgicznym, krwawym nazwijmy to, tak. I od razu przykręcam łącznik indywidualny.
Ostateczny.
Tak, i teraz ważne są w tym takie drobne dwa elementy w tej procedurze. Po pierwsze, nie dla wszystkich to jest oczywiste, więc jakby tym, dla których to nie jest oczywiste, to powiedzieć, a tym, dla którzy o tym myślą, to przypomnieć. Łącznik taki powinien być wysterylizowany z autoklawu. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I teraz zakładam ten łącznik, ja stosuję implanty z połączeniem steczkowym. Wstępnie przykręcam sobie ten łącznik, żeby uzyskać połączenie fajne między implantem a łącznikiem. Następnie, najczęściej przy połączeniu steczkowym to ten łącznik tak się, jakby to powiedzieć, zaciska na tym implancie, czyli on nie będzie gonił, jak odkręcisz śrubę. Odkręcasz tą śrubę, wtedy stosuję śruby laboratoryjne.
Okay.
Następnie przy tego typu zabiegu, jeśli masz śluzówki 2-3 mm, to do środka implantu dostanie się krew, dostanie się ślina i nie wolno ci tego zamknąć tam. A zatem biorę sobie strzykawkę z wodą utlenioną i przez łącznik, przez kanał wlotu śruby w łączniku wypłukuje to wszystko, co się dostało do środka implantu. Aha. Przy pomocy wody utlenionej, czyli nie zostawiam krwi, śliny w implancie, bo jeśli to zostawisz, to zawsze będzie zainfekowane i może następować ten proces bakteryjny. I wtedy przedmuchuję, przykręcam ostatecznie. i daje koronę tymczasowo najczęściej. Tutaj ta procedura różni się w przypadku odcinków bocznych czy odcinków przednich, bo no, w odcinkach bocznych, szczególnie w odcinkach bocznych żuchwy, nawet jeśli łącznik indywidualny ma to do siebie, że możesz tak go zaprojektować, żeby na całym obwodzie tej korony łącznik był, powiedzmy sobie, milimetr poddziąsłowo. Chodzi o to, że w przypadku pracy cementowanej, żebyś miał możliwość precyzyjnego oczyszczenia nadmiarów cementu. Bo wiesz, jeśli to będzie łącznik, brzeg łącznika pogrążony na 4 mm, to po cementowaniu tego nie jesteś w stanie oczyścić i to, co nazywamy, no taka śmieszna nazwa, cementikis, to tak. Ale no, generalnie jest to dobre określenie, bo alternatywą dla cementitis, które jest medycznie no, śmiesznym określeniem, ale alternatywą jest stan zapalny śluzówki okołoimplantowej indukowany nadmiarami cementu po cementowaniu. To wiesz, to jest, to tak, są dwa zdania.
Tak, z tym, że sprawcy tutaj i sprawcą przy cementitis, sprawcą jest cement, ani lekarz.
Tak. No, ale to określenie się przyjęło.
Tak
przyjęło
jest, cementitis, tak jest. Perimplantitis spowodowane cementem, cementitis, tak.
Choć, jak to się mówi, semantycznie to się nie trzyma kupy.
Tak, ale winnego znaleźliśmy.
Tak, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Ta korona tymczasowa też po to, że w przypadku na przykład odcinka przedniego, no może tak być, że to ci się tak przemodeluje, że ci się odsłoni trochę ten łącznik i wtedy możesz go po prostu skorygować tak, jak korygujesz szlifowanie zęba i wtedy wykonać koronę ostateczną. Tego typu procedura daje możliwość taką, że jak raz założysz już ten łącznik w momencie odsłaniania implantu, nie rozłączasz tego, a zatem nie zrywasz tego biologicznego fenomenu, który pozwala na wystąpienie zjawiska, które nazywamy biologicznym zamknięciem wokół implantu. Jest jeszcze jeden ważny element w tym wszystkim, bo stosując na przykład łączniki cyrkonowe na stopach tytanowych, czy stopkach tytanowych, tak? Bo łączniki w pełni z tlenku cyrkonu, no niestety one pękają, tak? Więc zdarza się, że pękają, a w odcinkach bocznych w przypadku trzonowców to nikt nie zaleca nawet.
Wydaje się, że ta stopka, ona musi być bardziej elastyczna, co daje metal. Nawet tytan,
tak, który... W tym wykładzie, który tego swego czasu słyszałem, pokazywał facet zdjęcia z mikroskopu skaningowego, gdzie ceramika skaleniowa lub też tlenek cyrkonu pokryty szkliwem już nie jest biomateriałem. W sensie takim, że do tego się włókna kolagenowe nie przyczepiają. Czyli jeśli nie robimy łącznika tytanowego, tylko wykonujemy łącznik cyrkonowy na stopie tytanowej, to wówczas technik powinien pamiętać, żeby szkliwo lub ceramikę skaleniową, którą pokrywa, żeby nie była pokryta skaleniówką lub szkliwem, dlatego że w kontakcie z błoną śluzową tam wystąpi zjawisko wynabłąkowania, a nie zjawisko przyczepiania się włókiem kolagenowym.
Wacław, które łączniki najczęściej ty stosujesz? Czy tytanowe, czy cyrkonowe?
Ja stosuję najczęściej łączniki tytanowe. Był czas, kiedy stosowałem sporo łączników cyrkonowych, pełnych łączników cyrkonowych, bez stopy tytanowej. Przy czym, ponieważ miałem powikłania w postaci złamania, pęknięcia tego łącznika, wycofałem się z tego. Natomiast łączniki cyrkonowe na stopie tytanowej stosuję rzadziej, dlatego że ta stopa tytanowa musi mieć w miarę szeroki kołnierz, żeby ta pozostała część cyrkonowa się oparła. A to z kolei w przypadku implantu pogrążonego, szczególnie jak masz pojedynczy implant obok zęby, no z kolei nie daje tego takiego kielichowatego, ładnego wyłaniania, więc raczej łączniki tytanowe, przy czym, żeby uzyskać lepszą estetykę, w przypadku kiedy tej śluzówki nie ma aż tak dużo i jest bardziej taka transparentna, to stosuje albo łączniki, które no, w przypadku Astry nazywają się Hue Gold, czyli są żółte po prostu, tak? Można też zrobić to wtórnie przy pomocy procesu anodowania. Tak, i wtedy możesz ten łącznik zaanodować sobie na żółto.
Na żółto.
Tak, i wówczas jest to bardziej estetyczne. No to dzisiaj nie ma żadnego znaczenia, jeśli robisz dolną szóstkę czy siódemkę, tak? No ale jeśli robisz na przykład jedynkę, dwójkę, kła czy czwórkę, to może mieć znaczenie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Pewnie. Wacław, pytanie. Ta procedura ze skanowaniem, ze scan body, to wykonujesz tylko przy pojedynczych implantach, czy przy wszystkich implantach? Jak masz trzy, albo jak masz pełną odbudowę, góra, dół?
Zdecydowanie najłatwiej zrobić to w sytuacji braków odbudowy implantami, braków międzyzębowych lub braków skrzydłowych, ale tak, żeby były jeszcze zachowane zęby. Skaner zapamiętuje kształt i potem do tego wraca. A zatem w przypadku, kiedy mamy trzy implanty, czy cztery implanty nawet, ale ze współistniejącymi zębami, to jest to stosunkowo łatwo zrobić.
Witamy Państwa po raz trzeci, dr Piotr Stendera w podcaście Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS. Piotrze, witam Państwa. Wspomniałeś, że powikłania związane z heksem zewnętrznym dotyczyły luzowania koron pojedynczych.
W większości koron pojedynczych.
Bo zdarzają ci się ci pacjenci również z heksem zewnętrznym na brenemarkach, którzy przychodzą z powikłaniami i tak jak powiedziałeś, są też inne powikłania z połączeniem wewnętrznym, czyli co, nie widzisz jakiejś predylekcji co do połączenia, których więcej jest, których częściej widujesz powikłania?
W swoim czasie próbowaliśmy zrobić takie zestawienie tylko tego powikłania, jakim jest samoistne luzowanie się śruby. I w tym stosunkowo niewielkim materiale, który poddaliśmy analizie, okazało się, że dużo częściej odkręcają się korony pojedyncze niż korony zespolone i w każdej z tych podgrup częściej odkręcają się przy zewnętrznym sześciokącie. Prace jednolicie ceramiczne, zwłaszcza na tlenku cyrkonu, niż prace metalowe. Prawdopodobnie, już wyjaśniam, jaka jest moja teoria związana z tymi korelacjami. Po pierwsze, w przypadku koron pojedynczych, sześciokąt jest jedynym elementem antyrotacyjnym dla pracy. Zawsze sześciokąt uzupełnienia protetycznego musi być o jakiś niewielki ułamek milimetra większy od sześciokąta implantu. Ja zawsze pytam, jakim kluczem odkręcamy śrubę trzynastkę? Wszyscy mówią trzynastką, kluczem trzynastką. Nieprawda, to jest klucz 13,0000 coś tam. Jasne. Bo inaczej nie włożylibyśmy sześciokąta na sześciokąt. To niedostosowanie sześciokątów powoduje możliwość pewnej kątowej rotacji. Ta rotacja kątowa prawdopodobnie jest przyczyną samoistnego luzowania się śrub, które podlegają pewnym naprężeniom.
ścięcie heksów? Widziałeś coś takiego przez korony pełnoceramiczne?
Nie. Szczęśliwie aż takich powikłań nie...
Źle powiedziałem, nie ścięcia, ale może zaokrąglenie tych
tak, ale to jest odpowiedź na drugie pytanie. Dlaczego jednolicie ceramiczne odkręcają się częściej od metalowych? Ano prawdopodobnie dlatego, takie jest moje podejrzenie, że owa dysproporcja heksu ceramicznego w stosunku do zewnętrznego heksu implantu jest jeszcze większa. I korony jednolicie ceramiczne na zewnętrznym sześciokącie mają jeszcze większą możliwość rotacji kątowej.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
I co, czy ceramika jest wtedy twardsza od metalowego heksa i ona powoduje jakby ścieranie, ani na odwrót, że heks...
Nie. Mam wrażenie, że metal lepiej reprodukuje szczegóły, ostrokonturowe. Rozumiem. Szczegóły. Natomiast liczę, że z problemem albo pożegnaliśmy się, albo przynajmniej ulegnie on bardzo dużemu ograniczeniu dzięki stosowaniu dopasowania stożkowego, które łączy zalety i eliminuje wady zewnętrznego sześciokąta i dopasowań wewnętrznych, które też miały swoje wady, bo na przykład uniemożliwiały wykonanie prac wieloczłonowych bez łącznika.
I rozwiń ten temat, proszę.
No, w przypadku nierównoległych implantów i połączenia równoległego wewnętrznego nie było możliwości wprowadzenia pracy do implantów. Potrzebne były albo łączniki, albo takie konwertery przekształcające element wewnętrzny z zewnętrznym.
Czyli heksy zewnętrzne dawały, czy miały jakby więcej tolerancji na
heksy
nie...
Heksy zewnętrzne miały większą tolerancję dla nierównoległych prac na nierównoległych implantach.
Piotrze, All on 4, tam są dwa implanty te dystalne, one są pod kątem. I wiem, że Paolo Malo cały czas używa implantów, twórca, czy wielki propagator tej techniki, implantów z heksem zewnętrznym. Czyli to mógłby być też jakby pomocne w tym, jakby no bo nie są równoległe te implanty dystalne, a tą protetykę trzeba osadzić.
Dopóki jak gdyby rzut wysokości sześciokąta nie wychodzi poza płaszczyznę platformy implantu, ten problem nie powinien istnieć. Natomiast prace wykonywane CAD/CAM-owo powinny przewidzieć to w postaci jakiegoś toru wprowadzenia tej pracy.
Piotrze, następny temat. Czy łączyć zęby z implantami? Czy łączysz zęby z implantami?
Wszelkie połączenia prac na implantach z uzupełnieniami na zębach raczej wynikały z tego, że coś się nie udało lub czegoś nie można było zrobić.
A ograniczenia finansowe u pacjenta, na przykład powiedzmy braki dystalne i pacjent tylko może pozwolić sobie na jeden implant, a brakuje na przykład trzech zębów, czy...
Implantologia stomatologiczna nie ratuje życia.
To prawda.
To są zabiegi, które podnoszą komfort. Pod koniec trzeciej naszej rozmowy doszliśmy do tematów finansowych, jak pięknie się udawało te tematy omijać do tej pory. Nie lubię tego tematu, dlatego że...
Ale to jest życie. Przychodzą pacjenci, życie, chcą mieć zęby, nie chcą mieć wyjmowanych protez.
Pewne oszczędności natury finansowej generują pewne nieprawidłowości w planowaniu leczenia.
I wtedy jakby niezadowolenie pacjentów może być jeszcze większe, kiedy nawet zainwestują te kwoty, które dla nich są dużymi kwotami, ale one nie są w stanie pokryć leczenia optymalnego w danym przypadku.
No ale jeszcze gorzej ja się będę czuł, dlatego że tego typu działalność trzeba by traktować nie jako leczenie, tylko jako sprzedaż zębów.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.